Kochani, chciałbym zastanowić się nad takim tematem, już go sygnalizowałem, czytając Psalm 47. Twoje dziedzictwo, nie daj go sobie odebrać. Taki temat. Twoje dziedzictwo, nie daj go sobie odebrać. A więc w pierwszej części przybliżymy sobie nasze dziedzictwo, czym ono jest. A w drugiej części będziemy mówić, jak sobie tego dziedzictwa nie dać odebrać, czy też nie zrezygnować z niego. Co to jest dziedzictwo? Każdy z nas wie, ale pozwólcie, że taką definicję podam, że dziedzictwo jest to ogół wartości materialnych, do tego jesteśmy najbardziej przyzwyczajeni, ale też i niematerialnych, odziedziczonych po przodkach lub poprzednich pokoleniach. Jeśli chodzi o dziedzictwo materialne, no to wiadomo, dziedziczymy domy, mieszkania, działki, cokolwiek po naszych rodzicach często, albo też i nic. Jeżeli nic nie ma, to nic nie dziedziczymy. Natomiast jeśli chodzi o te wartości niematerialne, to chyba taką najbliższą zbitką dwóch słów to jest na przykład dziedzictwo kulturowe, prawda? Dziedzictwo kulturowe. Czyli my dziedziczymy po naszych przodkach, Polakach, dziedzictwo kulturowe, czyli całą kulturę, to co zostało napisane, powiedziane, to co jest w bibliotekach, w muzeach i w innych miejscach, które mówią o naszej historii i naszej tożsamości. Ale oczywiście takie dziedzictwo nas tutaj w tym miejscu nie bardzo interesuje, bo jeżeli kogoś interesuje dziedzictwo kultury, to zapraszam do Muzeum Regionalnego. Tak, pan dyrektor Duć chętnie odpowie na wszystkie nasze pytania i opowie o eksponatach, o dziedzictwie kultury Szczecinka i nie tylko. Nas interesuje dziedzictwo, które Bóg ma dla swoich dzieci. Amen? I pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest dziedzictwo ojca dla syna. Bo Bóg jest wzorem. I Bóg ma swoje dziedzictwo, Bóg Ojciec ma dziedzictwo dla swojego syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc otwórzmy list do Kolosan, rozdział pierwszy i przeczytamy dwa wersety, 15 i 16. W tym programie też można wyświetlać wersety, także jakby ktoś tam miał. Tam jest Biblia, dodaj. Nie. Dobrze. List apostoła Pawła do Kolosan, rozdział pierwszy, werset 15 i 16. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, czyli jest to mowa o Panu Jezusie, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Wszystko dla Niego zostało stworzone, dla Pana Jezusa Chrystusa. To, co widzimy, ten świat widzialny, jest dla Pana Jezusa. To jest Jego dziedzictwo. My też jesteśmy dziedzictwem Pana Jezusa. Ale także jest świat niewidzialny, świat duchowy, który również jest jego dziedzictwem, dziedzictwem Pana Jezusa Chrystusa. I takie greckie słowo Hades, ono najbardziej oddaje cały ten świat, który jest dziedzictwem, cały ten świat, który ma stać się w pewnym momencie dziedzictwem Pana Jezusa Chrystusa. On już jest, ale w tym stanie, w którym jest, on nie może być. Nie może być przejęty w całkowite władanie i panowanie Pana Jezusa Chrystusa. I zobaczcie, Bóg Ojciec przewidział dziedzictwo dla swojego Syna. My też jesteśmy przez Boga Ojca ujęci w tym planie, by stać się dziedzictwem naszego Pana. Ale bardziej nas interesuje nasze dziedzictwo, prawda? Jakie jest nasze dziedzictwo? Gdzie ono jest? A więc otwórzmy pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy, przeczytamy wersety od 3 do 5. Pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy, wersety od 3 do 5. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie jest zachowane w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. A więc popatrzmy tutaj na te wersety, one odpowiadają, gdzie jest to nasze dziedzictwo? W niebie. Ono jest tam zachowane, ono jest dla nas, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Czyli to dziedzictwo jeszcze nie jest przez nas w posiadaniu, ale ono jest już przygotowane i ono się objawi w czasie ostatecznym. Podobnie jak dziedzictwo Pana Jezusa. Ono jest, ale Pan Jezus je przejmie całkowicie w czasie ostatecznym. Rozczarowani czy nie? Że to nie jest nasze dziedzictwo, prawda? Tu jesteśmy pielgrzymami. Jesteśmy przechodniami. Nasze dziedzictwo jest gdzie indziej, jest w niebie. Jakie ono jest? Werset 4. Nieznikome, a więc wielkie, tak? Duże, ogromne, nieskalane, czyli czyste, święte. Niezwiędłe, czyli kwitnące, obfite, owocujące. No niesamowicie potraficie interpretować Słowo Boże. Tak samo jak ja. Chwała Bogu. Dobry z gór. Proszę? Czemu? Lubicie jak mówię, tak? Dobrze. Ja też lubię mówić. Chociaż nie zawsze mam co. Mówię, Boże, ratuj. Tak, i ratuje nawet w nocy, nie? Dobrze. Gdybyśmy mieli szukać przykładu w Bożym Słowie kogoś, kto oczekiwał na dziedzictwo, ale go jeszcze do końca nie otrzymał za swojego życia, to kogo byście wybrali? Ja wybrałem Abrahama. Też? Tak, Abrahama. No, Czesława, naprawdę możesz tutaj mówić moje kazanie. Otwórzcie list do Hebrajczyków, 11 rozdział i znowu 3 wersety. 11 rozdział listu do Hebrajczyków. 11 rozdział listu do Hebrajczyków od wersetu 8 do 10. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Widzicie? Przez wiarę usłuchał, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Zobaczcie. Bóg mu pokazał, Bóg mu powiedział, że musi udać się na miejsce, w którym będzie on i później jego potomkowie, czyli Kanaan, ziemia obiecana, ale tak naprawdę on nie oczekiwał tej ziemi. To nie było szczytem jego pragnień, by odziedziczyć tę ziemię, chociaż odziedziczenie ziemi obiecanej było drogą, którą Bóg zaplanował, aby myśleć, pragnąć prawdziwego dziedzictwa. Czego on oczekiwał, werset 10? Oczekiwał miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Kim my jesteśmy według wiary? Galacjan 3,29. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. No, więc my jesteśmy dziedzicami tej obietnicy, którą miał Abraham. I skoro on oczekiwał miasta mającego mocne fundamenty, to i my oczekujemy tego miasta. To jest nasze dziedzictwo. Gdzie znajdujemy opis tego dziedzictwa? W Księdze Objawienia, w rozdziale 21. Może przypomnijmy sobie, jak to miasto wygląda. Otwórzcie, 21 rozdział Księgi Objawienia. Co widział Jan? Pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Morza już nie było. Jan widział nowe niebo i nową ziemię. I werset drugi mówi tak. Widziałem miasto święte, Nowy Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Jak oblubienica? Wyobrażacie sobie? Bracia i bracie, bracie Bogdanie i bracie Adamie. No. Tak. Jak oblubienica dla męża. Jak Agnieszka w dniu ślubu, jak Renata w dniu ślubu. Bogdan, jak twoja żona w dniu ślubu. Tak. I dalej mamy następny werset. I usłyszałem donośny głos stronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Czyli tu już nie będzie żadnych barier. Tu już nie będzie żadnych niewiadomych. Prawda? Bóg będzie mieszkał z nami, a my będziemy Jego ludem, a sam Bóg będzie z nami. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie. Nie będzie odśnieżania, nie będzie zakopywania się w śniegu. Albowiem pierwsze rzeczy przeminęły, tak jak ten śnieg przeminie niedługo. Tak samo jest w oczach Bożych z tą rzeczywistością, którą my się tak teraz mozolimy i denerwuje nas. Zobaczcie, tam już tego nie będzie. Dziękujemy Bogu za to słowo, które otrzymał Jan, że wiemy, jakie jest nasze dziedzictwo. Abyśmy pragnęli tego dziedzictwa. I werset 7 mówi, zwycięzca odziedziczy to wszystko. I będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Zwycięzca. Jaki zwycięzca? Oczywiście można by wiele mówić, ale dzisiaj niech będzie tylko ta jedna myśl dla nas wszystkich. Zwycięzcą okaże się ten, kto nie da sobie odebrać tego dziedzictwa. Kto nie da sobie odebrać tego dziedzictwa. Zwycięzca odziedziczy to wszystko. I tam będzie oblubienica, werset 9, prawda? Werset 10 pokazał mi miasto święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą, blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu lśniącego jak kryształ. I wiele, wiele innych tam mamy opisów. Werset 22, lecz świątyni w nim nie widziałem, bo już nie będzie trzeba żadnej świątyni, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest jego świątynią oraz baranek. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, by mu świeciły. Oświeca bowiem chwała Boża, a lampą jest, jego jest baranek. I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją. A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie. I wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodów. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota baranka. Dla tych jest to dziedzictwo. Dziedzictwo jest dla tych, którzy są zapisani w księdze żywota baranka, których imiona są zapisane w księdze żywota, którzy są zbawieni. Niestety w Biblii mamy bardzo smutną historię, oczywiście związaną z narodem izraelskim, bo przecież te obietnice dla nich były i są nadal dla nich, ale w Jezusie Chrystusie. Niestety pokolenie Izraela, które opuściło Egipt, nie weszło do odpocznienia, bo dziedzictwo można też nazwać odpocznieniem, ponieważ oni nie przyjęli do swojego serca prawdy, że Bóg daje im tę ziemię obiecaną, że daje im Kanaan. Poza kilkoma, Mojżeszem, nawet Aaron nie bardzo wiedział. Był po prostu posłuszny, wykonywał swoją funkcję kapłana, ale on musiał iść za Mojżeszem, bo jeżeli nie szedł za Mojżeszem, to dziwne rzeczy robił. I pamiętacie historię wysłania 12 zwiadowców do Kanaanu. Oni byli już tuż przy ziemi obiecanej. Nie musieli 40 lat na pustyni siedzieć. To jest właśnie ten moment. To był moment decydujący dla nich. Albo wejdą od razu, albo będą tułać się po pustyni przez 40 lat. Wszyscy byli odważni, ci zwiadowcy. Tak możemy czytać w 4 Księdze Mojżeszowej, to jest 13 i 14 rozdział. Ja tylko będę omawiał to, nie będziemy czytać, bo dużo czasu by to zajęło. 13 i 14 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej. Wszyscy byli odważni, bo to byli wybrani z każdego pokolenia po jednym zwiadowcy. Wiecie, zwiadowcą nie może być byle kto w wojsku. Na zwiadowców wybiera się najsprytniejszych, najodważniejszych, bo zwiadowca musi pójść tam, gdzie jest wróg. On musi się dobrze zamaskować, musi rozpoznać sytuację i wrócić i zdać relację. I takie zadanie było tych 12 zwiadowców. Wśród nich był Jozue i Kaleb. Wszyscy widzieli to samo. Wszyscy widzieli to samo. Że ziemia jest piękna. Dorodna. Przyroda prześliczna. Uprawy niesamowite. Na drągu przynieśli taką kiść winogron, że dwóch musiało nieść. Tak jak się, wiecie, zwierzaka niesie, nie, na takim drągu. Dwóch musiało nieść kiść winogron. Wszyscy zwiadowcy, którzy wrócili, powiedzieli: tak, ta ziemia jest piękna. Tak, ta ziemia jest niesamowita. Zobaczcie. Ale była różnica. 10 zwiadowców powiedziało: jest przeszkoda nie do przejścia. To są ludzie, którzy tam mieszkają. Amalekici. To są olbrzymi. Nie pokonamy ich. Oni byli przekonani o wielkości tych ludzi, którzy tam mieszkają, i o swojej nicości i małości, że nie dadzą rady. Mówią: zetrą nas jak szarańcze. Nic z nas nie zostanie. Ale Jozue i Kaleb powiedzieli: przemożemy ten lud. Bóg nas tam posyła, Bóg daje nam tą ziemię i przemożemy ten lud. Czym oni się różnili, Jozue i Kaleb, od pozostałych 10 zwiadowców? Jak macie, to popatrzcie na 14 rozdział i na werset 9. Co tam jest napisane? 4 Mojżeszowa 14:9. Co oni widzieli? Zobaczcie, co oni widzieli? Co Jozue i Kaleb widzieli? Że odeszła osłona od tego ludu. Tak? Widzicie? Odeszła osłona. I że Pan jest z nimi, czyli z Izraelem. Nie bójcie się. Odeszła od nich osłona. Pan jest z nami. Pozostałych 10 wytrawnych zwiadowców, przednich rycerzy, wojowników, nie widziało tego. Dlaczego? Werset 24, popatrzcie. Werset 24. Był w nich co? Inny duch. I byli wierni całkowicie. Inny duch i byli wierni całkowicie. Jeżeli jest inny duch, a więc Duch Święty, Duch Boży, nie duch tego świata, nie duch strachu, czyli duch diabelski, to inaczej postrzegamy rzeczywistość. Szczególnie tą rzeczywistość, która jest wroga nam. Nie widzimy już olbrzymów, Amaleka olbrzymiego, wielkiego wojownika, ale widzimy zwycięstwo, które daje Bóg. Do tego potrzebny jest inny duch. Do tego potrzebna jest całkowita wierność. My możemy mówić o niebie dużo i pięknie, możemy czytać te rozdziały z objawienia, ale jeżeli nie ma w nas Ducha Świętego i nie jesteśmy Bogu wierni całkowicie, czyli nie wierzymy Bogu, to nie rozumiemy. Nie rozumiemy naszego dziedzictwa i może się okazać, że tak naprawdę my nie chcemy tego dziedzictwa. Oczywiście w zborze podniesiemy rękę tak, jak chce, ale Bóg patrzy na serce, prawda? Bóg patrzy na nasze serce i widzimy tutaj, jaka powinna być nasza postawa, żeby mieć rzeczywistą, prawdziwą ocenę tego dziedzictwa, które jest nasze. Nie tylko piękny opis literacki, ale przekonanie wewnętrzne, przekonanie od Ducha Świętego, że tak rzeczywiście jest. Inny Duch, Duch Święty, pozwala nam widzieć pewne rzeczy w sferze duchowej. Zas osłona od nich odeszła. Oni już są pokonani. My zwyciężymy. Pan jest z nami. I wierność. Wierność Bogu. Jaka wierność? Całkowita. Całkowita. W liście do Hebrajczyków w 3 rozdziale możemy przeczytać takie słowo od wersetu 14. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. A więc wierność, prawda? Niewzruszenie. Gdy się powiada dziś, jeśli głos Jego słyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu. Kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie wszyscy ci, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiąg, że nie wejdą do odpocznienia Jego? Czy nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. A więc kluczem jest wiara. Wierność to jest pochodna wiary. Jak masz wiarę, to jesteś wierny. I ta niewiara w czym się przejawiała? W czym się przejawiała niewiara? Zatwardziałe serce? Bunt? I nieposłuszeństwo. Te trzy rzeczy. Te trzy rzeczy są oznaką niewiary. Kochani, dziedzictwo jest dla wierzących, nie dla niewierzących. Zgadzacie się? Jeżeli nie wierzysz, jeżeli nie ma w tobie ducha, nie ma w tobie przekonania, no to na co liczysz? Dziedzictwo jest dla wierzących. Dziedzicami stajemy się przez pośrednictwo Jezusa Chrystusa i nasze odrodzenie i odnowienie w Duchu Świętym. Inny duch, Jozuego i Kaleba oraz usprawiedliwienie łaską. W ten sposób stajemy się dziedzicami Królestwa Bożego. Hebrajczyków 9:15. I dlatego On jest pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. A więc wieczne dziedzictwo przez pośrednika, którym jest Jezus Chrystus. Hebrajczyków 9:15. Inny werset z listu do Tytusa też mówi wprost, kto jest dziedzicem. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynku sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. A więc kto może mieć nadzieję na dziedzictwo, czyli niebo, życie wieczne? Odrodzony, odnowiony przez Ducha, a więc ten, który ma innego ducha niż ten świat? Ten, kto jest usprawiedliwiony Bożą łaską i nam przyświeca nadzieja. A więc dziedzictwo jest dla wierzących, którzy mają nadzieję. Jeżeli ktoś nie jest niewierzący i nie ma nadziei, a same wątpliwości, to nie wiem, czy to dziedzictwo przyda się na cokolwiek. A więc dla tych, którzy mają nadzieję, w liście do Efezjan apostoł Paweł pisze tak, pierwszy rozdział, werset 18. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, jakie jest bogactwo chwały, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja. Po to czytamy dzisiaj Słowo Boże, po to konkretnie podchodzimy do Słowa Bożego. Zależy nam na tym, by Słowo Boże było nauczane, by je poznawać do końca naszych dni na tej ziemi, a żebyśmy wiedzieli, jaka jest nasza nadzieja. Bez znajomości Słowa Bożego my nie wiemy, jest jakaś nadzieja. Myślimy sobie coś tam. Ale przez Słowo Boże wiemy, jest jaka jest nasza nadzieja, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Co robi Duch Święty? Duch Święty poświadcza nam wraz z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Tak? Mówi list do Rzymian 8,16. Duch Święty świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Tak? Jesteśmy dziećmi Bożymi. No to dalej. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Następny werset mówi 17. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. I dalej jest to, czego nie lubimy. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. A więc wliczmy, wkalkulujmy te doraźne cierpienia krótkotrwałe, nawet dzisiejsze. Wliczmy to. To razem dostajemy to w jednym pakiecie z naszym dziedzictwem. Tam już nie będzie łez, tam już nie będzie chorób, tam nie będzie płaczu. A więc to jest nasze dziedzictwo. Wiemy, co jest naszym dziedzictwem, jakie ono jest, dla kogo ono jest, kto jest dziedzictwem. Ale, kochani, i to jest druga część, musimy być na baczności, bo jest ktoś, kto chce nam odebrać to dziedzictwo. Albo możemy powiedzieć w ten sposób, jest ktoś, kto chce, abyśmy zrezygnowali dobrowolnie. Chce podsunąć nam kwitek, a więc zrezygnuj z tego dziedzictwa. Wiecie, tak jak podsuwa się umowy różne, nie? Tylko podpisać. Kto chce odebrać nam dziedzictwo? Oczywiście Ameryki nie odkrywamy, wiemy, diabeł. 1 Piotra, rozdział 5, mówi tak, werset 8 niżej. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jako lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Tak? Chodzi jako lew ryczący, on będzie chodził i ryczał. Ale bez przyzwolenia nie tchnie, na pewno. Tak jak u Hioba było. Może sobie poryczeć, ale to jest też niebezpieczne. Zaraz się o tym przekonamy. Czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jako lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie się mu mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. No właśnie, jeżeli słyszysz ryk lwa, ryk diabła, no to pociesz się, że inni bracia, inne siostry też to samo przechodzą. To jest też udział w cierpieniu. Taki pakiet z naszym dziedzictwem. Diabeł ma pewną ograniczoną przez Boga swobodę i możliwość działania. Na terytorium, które nazywa się Hades, na którym się on znajduje, czyli świat widzialny i niewidzialny razem. Tam, gdzie są też duchy zmarłych niewierzących. Jeżeli ktoś chce bliżej sprecyzować, mieć jakieś pojęcie, o czym ja mówię. Cała ta rzeczywistość diabelska, demoniczna, prawda, w której on ma swoje terytorium. Jest to ziemia i okręgi niebieskie, prawda. I może on uczynić tyle, na ile Bóg mu zezwoli. Na ile Bóg mu zezwoli, więcej nie. Oczywiście znowu szukamy jakiegoś przykładu. Kogo tak diabeł chciał podejść, jako lew ryczący, proponował mu, ażeby zrezygnował ze swojego dziedzictwa? Oczywiście, że Pana Jezusa. Oczywiście, diabeł chciał wcisnąć Panu Jezusowi w czasie kuszenia swoje ograniczone w czasie takie malutkie dziedzictwo, które Bóg mu dał na jakiś określony czas w trzech obszarach. To jest pokarmu dla ciała, bo to jest najważniejsze, prawda? Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. To jest najważniejsze, by tu było zawsze, prawda? Pan Jezus powiedział, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. A więc w dziedzinie pokarmu dla ciała, nie dla ducha, prawda? My się też z tym zmagamy często, prawda? Że o wiele więcej dostarczamy pokarmu dla naszego ciała niż dla naszego ducha. No właśnie, i ten ryk diabła, on często przenika naszą duszę i no, cóż tu by powiedzieć. Rezygnujemy z tego pięknego dziedzictwa, o którym mówiliśmy, na rzecz tego dziedzictwa fajnego, nie powiem, ale bardzo krótkotrwałego. Drugim obszarem, które diabeł chciał wcisnąć Jezusowi na pewien krótki czas, to jest to, żeby Jemu oddać cześć, a nie Bogu, czyli zastąpienie Boga czymś innym, kimś innym, cokolwiek to jest. Cokolwiek, co wyprzedza Boga w naszym życiu, jest znowu wyborem czy odpowiedzią na ryk diabła. Jeśli jesteś Synem Bożym, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano, bowiem aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. A więc nie będziesz kusił Pana Boga twego. I trzecia dziedzina to jest władza i chwała tego świata. Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Jezus powiedział, idź precz, szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. A więc to są te trzy dziedziny, które do nas docierają. Słyszymy je, słyszymy ten ryk. Troszcz się o ciało, a nie o ducha. Nie musisz tak bardzo koncentrować się na Bogu, możesz zajmować się wszystkimi innymi rzeczami. One nie są złe, one są dobre. No i zapragnij trochę władzy i trochę chwały dla siebie. Przecież to nic złego. Oczywiście Pan Jezus nie uległ temu. On to odparł. Odparł Bożym Słowem działania diabelskie. I my mamy być świadomi, że On będzie chodził, będzie nam proponował wiele różnych rzeczy. Podsuwał nam coś, co na dzień dzisiejszy, w tym momencie wydaje się o wiele bardziej atrakcyjne niż to prawdziwe dziedzictwo, które tak pięknie jest opisane w Biblii. I my wcale nie musimy tak jednoznacznie się opowiedzieć za diabłem, ale wystarczy, że przyjmiemy jego ofertę. Zastąpimy wartość prawdziwego dziedzictwa, którym jest niebo, rzeczami doczesnymi, materialnymi, o których tutaj mówiliśmy. Nie daj sobie odebrać twojego dziedzictwa. Nie pozwól, by diabeł doprowadził ciebie i mnie do takiego stanu, że powiesz, ja rezygnuję, po co mi to wszystko? Bo stracisz swoje dziedzictwo. Bóg cię wydziedziczy. Nie daj sobie odebrać tego, co Bóg dał i chce tobie dać. Jak przeciwdziałać? Otwórzcie 4 rozdział listu do Hebrajczyków. Tam podsumujemy te wszystkie rzeczy, o których już częściowo powiedziałem przed chwilą, ale tam w 4 rozdziale od 1 wersetu aż do 16 mamy środki zaradcze. Co robić, jak przeciwdziałać, kiedy ten głos staje się coraz bardziej głośny i coraz atrakcyjniejszy. I już czujemy, że no chyba my za tym głosem pójdziemy albo idziemy już coraz bardziej. A prawdziwe dziedzictwo Boże jest jak za mgłą, coraz bardziej gęstą, aż praktycznie już nie dostrzegamy tego wszystkiego, co Bóg chce nam dać. Pierwszy werset mówi bardzo ważną rzecz. Gdy wtedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna. Jest ważna. Ona ma jeszcze wagę, nie tak jak ta margaryna. Ona ma jeszcze termin długi. Ona jest ważna. Miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I to jest bardzo ważna rzecz. Kiedy Izrael szedł po pustyni, zdarzało się, że zostawali w tyle. Zostawali w tyle. Ale nie pozostawali porzuceni, nie pozostawali porzuceni diabłu na pastwę. Znalazł się ktoś i to prawdopodobnie była zawsze najbliższa rodzina, która zatroszczyła się o tego, kto już nie mógł iść, by nie pozostał w tyle, bo jak pozostanie w tyle, to nie dojdzie. Prawda? Oglądaliście wiele różnych filmów, gdzie idą ludzie, prawda, są pędzeni na wygnanie, idą, gdy ktoś upadnie, to jeżeli ktoś go drugi nie podniesie, to go kolbami dobiją, prawda, oprawcy czy strażnicy. Wiele takich obrazków możemy tutaj przytaczać. A więc musimy baczyć, by nie pozostać w tyle. Tak jak kiedyś mówiłem o tym, Kościół Jezusa Chrystusa idzie. Ma swoje tempo, idzie w swoim tempie do wieczności, do swojego dziedzictwa. Trzeba patrzeć, gdzie jest czołówka. Trzeba patrzeć, gdzie jest peleton. Nie zostawać w tyle. Wiecie, jak trudno jest kolarzowi, Waldka nie ma, on powiedział, jak zostanie w tyle, dogonić peleton. A więc to jest pierwsza rzecz. Nie dajmy się diabłu zwariować i powiedzieć, ty możesz zostać w tyle. Możesz sobie poodpuszczać pewne rzeczy. Nie reagować na pewne rzeczy, które są mówione, zachęty, prośby. Ale tu mamy bardzo wyraźną wskazówkę, pierwszą rzecz, żeby nie pozostawać w tyle. Drugi werset mówi, i nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. A więc słyszenie, słuchanie słowa musi być powiązane z wiarą. Bo zobaczcie werset trzeci, do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy. Prawda? A więc do odpocznienia wchodzi ten, kto uwierzył, ten, kto wierzy. A więc musi być w nas wiara. Wtedy wejdziemy do odpocznienia. Werset siódmy. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. A więc kto przyjmie dziedzictwo? Kto otrzyma dziedzictwo? Ten, kto ma właściwą postawę serca. Przed Bogiem, przed ludźmi. Werset jedenasty mówi, starajmy się usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. My mamy wiele przykładów nieposłuszeństwa Bogu, nieposłuszeństwa Słowu Bożemu. Mamy wiele przykładów, więc gorszących przykładów. I co my mamy robić? Patrzeć na tych, którzy zrezygnowali, którzy już odpadli, nie chcą wejść do odpocznienia, nie chcą znaleźć się w dziedzictwie? Nie, my mamy starać się usilnie wejść do tego odpocznienia, a więc mamy wykonywać jakąś pracę. Usilnie, wysiłek. Troszczyć się o nasze zbawienie. I to, co stosował Pan Jezus, jeśli chodzi o walkę z diabłem, to jest Słowo Boże, tak? Werset 12. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Prawda? Słowo Boże. Brak Słowa Bożego, brak czytania, studiowania, rozważania Słowa powoduje prowadzi nas do niewiary, do zatwardziałości serca i do rezygnacji z naszego dziedzictwa. Czyli wygrywa diabeł, a nie Bóg w nas. I wreszcie werset 14 objawia nam wielką prawdę, że tak naprawdę my możemy wszystko uczynić. Bo mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania, czyli to nie chodzi o wyznanie, czyli denominację. Trzymajmy się mocno tego, co wyznajemy w naszym życiu. A więc tego, co wyznajemy, co dotyczy naszego dziedzictwa w tym kontekście. Trzymajmy się mocno tego. My możemy się mocno trzymać naszego wyznania, prawdy Słowa Bożego, bo mamy wielkiego arcykapłana, który mówi, który co? Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi. On wie. On wie, że na tej ziemi, oczekując na prawdziwe dziedzictwo, w pakiecie otrzymujemy smutek, cierpienie, prześladowania. To wszystko, co Jezus miał na ziemi. Ale z drugiej strony mamy niczym niezmąconą prawdziwą radość w Duchu Świętym, pewność naszego zbawienia, stałość, radość, o której w środę mówimy. Bo wiemy, że mamy Pana Jezusa Chrystusa, który nam współczuje z naszymi słabościami, że jesteśmy słabi, że zawodzimy, że chce nam się oddać diabłu nasze dziedzictwo. On wie o tym, bo on był doświadczony we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. I co my mamy robić właśnie w tych trudnych chwilach, chwilach kuszenia, kiedy diabeł przychodzi i mówi: zrezygnuj, zajmij się swoim żołądkiem, zajmij się sprawami doczesnymi, zajmuj się wszystkim innym, tylko nie Bogiem. Korzystaj z władzy i z przywileju. Bądź dumny, podnoś głowę coraz wyżej. Atakuj, bo taki jest ten świat. Atakuj, bo nic nie zdobędziesz, bo nic nie osiągniesz. Musisz być ofensywny, musisz być asertywny, prawda? Musisz sobie radzić. Co mamy robić, kiedy on przyjdzie i tak powie? Zrezygnuj z dziedzictwa, bo są lepsze rzeczy tutaj. On dokładnie wie, że ma mało czasu, jak Boże Słowo mówi. Będzie robił wszystko, diabeł będzie robił wszystko, żeby tak opakować to jego wstrętne dziedzictwo, doczesne dziedzictwo, żeby pokazać, że to jest tak jak wieczność. To jest bzdurą totalną. Kto zna Słowo Boże, kto miłuje Pana, a wie, że tak jest, że miłujemy Jezusa całym sercem. Amen? Miłujemy naszego Pana i Zbawiciela całym swoim sercem. Kochamy Pana Jezusa. To wiemy, co mamy robić, werset 16. I to sobie weźcie, zapamiętajcie, ten ostatni werset. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski. Z ufną odwagą. Wtedy właśnie, gdy wiesz, że jesteś atakowany, to miej odwagę i przystąp z ufną odwagą do tronu łaski, do tronu Bożego, do Jezusa Chrystusa, abyś dostąpił miłosierdzia i znalazł łaskę ku pomocy w stosownej porze. I wtedy wygrasz. Ocalisz swoje dziedzictwo. Jak my potrafimy walczyć o kawałek ziemi, prawda, którą po rodzicach otrzymamy, prawda? O jakieś tam mieszkanie, które jest podzielone na wszystkich tam jakoś, nie? Żeby tylko nic z tego nie ubyło. A co z tym dziedzictwem? Nie wiem. A co z tym dziedzictwem? Nie daj sobie odebrać. Bracie i siostro, nie daj sobie odebrać twojego dziedzictwa. Nie pozwól, by diabeł ciebie osaczył, omamił i tak zdeprawował, że odpuścisz sobie. I na koniec tylko podsumuję, że ażeby to dziedzictwo ocalało i żebyśmy odziedziczyli, rzeczywiście cieszyli się tym dziedzictwem. Bo co z tego, że 1/5 mieszkania należy do mnie, gdzieś tam w innym mieście. Ja się tym nie nacieszę. Dopiero będziesz się cieszył, kiedy tam zamieszkasz. Naprawdę. Ale musisz wierzyć, że to jest. Musisz mieć właściwą postawę, właściwe serce. To jest moje dziedzictwo, ja nie dam sobie wyrwać. Nie pozwolę sobie na to, żeby diabeł mi to zabrał. Musisz wykonywać pracę usilnie się starać, innymi słowy mieć jak najmniej potknięć, jak najmniej się potykać. A jak się już potkniesz, to złap się kogoś, kto idzie, złap się kogoś, pomóż mi. Pomóż mi, bo się potknąłem, bo upadłem. Przyjdź, pomóc się ze mną. Potrzebuję modlitwy, albo przyjdź na modlitwę. Poproszę o nią. Zadzwoń, skontaktuj się. Nie zostawaj sam. Okazuj posłuszeństwo Słowu Bożemu. Trzymaj się Chrystusa i wyznania, kim On jest. Tak jak Pan Jezus wyznawał, kim jest dla Niego Bóg przed diabłem. Tylko Panu Bogu służyć będziesz. Nie samym chlebem człowiek żyje. Tylko Jemu się kłaniać będziesz. To jest to wyznanie Pana Jezusa Chrystusa, kim był dla Niego Ojciec. I my tak samo musimy wyznawać, kim jest dla nas Pan Jezus Chrystus. Właśnie w takich chwilach. I z zaufaniem, z ufnością przystępować do tronu łaski właśnie w tych trudach i potrzebach, które mamy. Nie rezygnować, nie poddawać się. I wtedy wejdziemy do odpocznienia. Wtedy będziemy korzystać, tak jak czytaliśmy, kiedy nadejdzie dzień, kiedy Pan Jezus przyjdzie po swoim oblubienicy i powie, teraz wejdź do radości Pana swojego. Teraz będziemy się cieszyć społecznością. Teraz będziemy się rozkoszować z relacją, którą mamy. Chwała Boża jest wszędzie. Wiecie, że tę rzeczywistość, którą tu tworzymy, jako zbór, jako Kościół, to jest namiastka nieba. Że to, co tworzymy, dlatego tak ważne jest każde przyjście. Obecność każdego z nas na każdym nabożeństwie. Na każdym. Podkreślony, wytłuszczony. Wężykiem, tak. Dlatego, że nic nie stworzy atmosfery Bożego Królestwa i dziedzictwa, na które oczekujemy, jak bycie razem wierzących. Razem jak modlitwa, uwielbienie, chwała, śpiewanie, dzielenie się. Przeżywanie radości, którą będziemy mieli w niebie na wieki. Jeżeli trzeba dokonać jakichś ewaluacji, to dokonujmy ich. Możemy się rozejrzeć. Na liście mamy 25 chyba członków. Członków, nie? Bez dzieci. Gdzież oni są? Usprawiedliwieni, ja wiem. Nie? Ja wiem. No ale zobaczcie, jaka jest rzeczywistość. Ja wiem, że to słowo, ta końcówka nie powinna być do was, nie? Ale tak oceniamy naszą rzeczywistość, nie? I jeżeli patrzymy na siebie teraz, to zmobilizujmy nasze siły, byśmy wytrwali do końca w tym biegu, który jest przed nami jeszcze. I nie dali się zbałamucić. Nie daj sobie odebrać dziedzictwa. Nie daj sobie odebrać dziedzictwa, siostry i bracie. Amen.